Piotr C. Pokolenie IKEA. Kobiety. Novares. Wydawnictwo innowacyjne. Prolog. My, lud pracujący, dużych miast, wykształcony na uniwersytetach i politechnikach, pracujący ponad siły przez więcej niż 10 godzin na dobę przed błękitnymi ekranami komputerów, bez których nie wyobrażamy sobie życia, utrzymujący więzi międzyludzkie przez internetowe komunikatory i blogi, wiedzę o świecie, czerpiący z tandetnych serwisów plotkarskich, nadużywający włoskiego jedzenia i czerwonego wina i szybkiego seksu, który miał być niezobowiązujący. Nie zapomnijmy o seksie. Usilnie chcemy i potrzebujemy zmusić swój organizm do posiadania kawałka własnego życia, które pozwoli nam cieszyć się czasem wolnym, poświęcać czas rzeczom ważnym, a praca ważna jest rzadko. I obiecujemy, że będziemy usilnie próbować spędzić życie, które nie wiadomo kiedy się skończy, nie na odkładaniu, wzdychaniu i smętnym snuciu się palcem w dupie, lecz na realizacji tego wszystkiego, o czym marzymy, a na co wydaje nam się, że nie mamy teraz czasu. Tak nam, kurwa, dopomóż. Podpisano. Pokolenie IKEA. Rozdział pierwszy. Olga. Nie, żeby Olga nienawidziła swojej matki. Co to nie. Oczywiście, że ją kochała. Ba, była z niej nawet dumna. Ale ona była... Była tak przerażająco doskonała. Studia? Z wyróżnieniem. Mąż? Najfajniejszy facet na roku. Jej ojciec ciągle kupował matce kwiaty bez okazji i Olga była przekonana, że nigdy jej nie zdradził, bo by mu to do głowy nawet nie przyszło. Dziecko? Razem z doktoratem. Praca? Mając po 60, nadal wykładała na uczelni. Studenci bali się jej jak jasna cholera. Ale o możliwość zapisania się do niej na seminarium magisterskie walczyli jak lwy. Tańczyła, pływała na kajakach, grała w brydża. Nie paliła, piła rzadko, ale znała się na winach, a w kuchni gotowała i piekła. Jej kaczka zwalała z nóg. Z kolei sernik był arcymistrzostwem świata. Ona nie jest człowiekiem, to terminator, ustaliła Olga w myślach. To jednak oznaczało również wysoko zawieszoną poprzeczkę dla mieszkańców jej wszechświata. Olga wiedziała, co to za poprzeczka, bo wielokrotnie przelatywała nad nią, szurając o nią tyłkiem, a kilka razy zwaliła ją w cholerę. Niejedzenie kolacji wiązało się w rodzinnym domu z fochem. Stanie z łóżka po godzinie 9 wiązało się z fochem. Picie więcej niż kieliszka wina – foch. Nic więc dziwnego, że 4 dni w rodzinnym domu dłużyły się Oldze niczym rozprawy w warszawskich sądach. Gdyby ktoś ją spytał o zdanie – to zamiast lekkiej i dowcipnej rozmowy z mamą, wolałaby depilację woskiem nóg i okolic bikini, połączoną z zapaleniem mieszków włosowych. Jej matka po prostu wychodziła z założenia, że Olga jest jak kot, którego od czasu do czasu należy wziąć za kark i przypiłować mu pazury. Nie była w stanie zrozumieć, że córka z domu wyprowadziła się już kilkanaście lat temu. Właściwszym określeniem byłoby pofrunęła jak na skrzydłach. Od dawna sama się utrzymywała, a lat miała ponad 30. Kochanie, martwimy się o ciebie z tatą. Matka przybrała minę numer 12, oznaczającą głęboką troskę, zainteresowanie, ewentualnie problemy z ciastem, które nie rosło dostatecznie szybko. Wszystkie systemy alarmowe wewnątrz Olgi zawyły pełną mocą. Udała jednak, że nic się nie dzieje, usiadła prosto, założyła nogę na nogę, a na twarz przywdziała pancerną maskę. Wziąć jeszcze jeden kawałek sernika? Pomyślała. Jeden miał jak nic 330 kalorii. Te rodzynki, polewa czekoladowa i wiśnie. Aha, matka była szczupła. Mimo że apetytu pozazdrościłby jej drwal. Olga niechętnie dołożyła sobie drugi kawałek, który stanowił potężne zagrożenie dla jej talii, mierzącej równo 59 centymetrów. Trudno, nie zjem kolacji, stwierdziła w myślach. Oczywiście odmowa oznaczała foch ze strony matki. Kolejny. Wizyty u rodziców miały swoje rytuały. To był jeden z licznych powodów, dla których odbywała je tak rzadko. Nie ma powodu, wszystko jest w porządku. Olga pokręciła widelcem po porcelanowym talerzyku deserowym Rosenthala. Seria Maria błękitna. Za cholerę nie można go umyć w zmywarce. Olga wolała papierowe, jednorazowe talerze, jakby ktoś ją spytał o zdanie. Ale oczywiście nie zapytał. Może i tak, ale martwi nas. Jakie nas, ciebie. Olga pychnęła w myśli jak kocica. Że do tej pory nic nie mówisz o założeniu rodziny. Aha, pomyślała. A ten twój kolega z pracy, ten przystojny blondyn. Kontynuowała niezrażona ciszą matka. Który przystojny blondyn? Olga przełknęła potężny kawałek ciasta. Ten dowcipny taki. Czarny? O, właśnie. Matka kiwnęła głową potakująco. Olze drgnęło coś w żołądku, kiedy usłyszała, że matka potakuje, ale nie dała tego po sobie poznać. Miałabym się umawiać z czarnym? Zapytała tylko. Chciałabym, mamo, właśnie, kurwa mać, chciałabym. Dlaczego nie? To taki miły, inteligentny młody człowiek. Nie. Dlaczego nie? Zdziwiła się matka. Chcesz, mamo, dłuższą czy krótszą wersję? Krótsza mi chyba wystarczy. Matka chrząknęła znacząco. Bo to dziwkarz, cynik i niestabilny emocjonalnie palant. Olga, jak to się wyrażasz? Co? Prawdę mówię. Owszem, jako kumpel jest przeuroczy. Mężczyźni po pewnym czasie wyrastają z takich rzeczy. Matka Olgi machnęła lekceważąco ręką. Spójrz na swojego ojca. Dawniej większość wieczorów spędzał poza domem. A teraz? Jak dwa razy w tygodniu wyjdzie, to jest dobrze. Wygonić go z domu nie mogę. Poza tym, on lubi kobiety z dużymi cyckami. Olga rzuciła rozpaczliwie ostateczny argument na szale. To sobie zrób, zaproponowała matka. Nie wiadomo, pół żartem czy pół serio. Mamo! W głosie Olgi słychać było drzemiącą furię. No dobrze, westchnęła ciężko matka. Wytrzymała 60 sekund. Pamiętasz, kochanie, pana Andrzeja? Zaczęła znów. Pan Andrzej był przyjacielem rodziców. Miał po 60 i kilka aptek. Z tego, co opowiadała ostatnio matka, również poważne problemy zdrowotne. Faktycznie, to niezła partia, zakpiła Olga. Nie chodzi o niego. Zapadła cisza. Ale widzisz, on ma brata, ciągnęła ostrożnie matka. A ten brat ma syna. Bardzo przystojny młody człowiek, też prawnik. Byście mieli wspólne tematy do rozmowy. Mamo, jeszcze nie upadłam tak nisko, żeby bawić się w aranżowane przez rodziców randki. Kochanie, w XIX wieku takie rzeczy były na porządku dziennym. Lubisz przecież Jane Austen. Czytać. A po co właściwie przyjechałaś? Zapytała matka. Przeleciały już właściwie wszystkie schematy. Ojciec, praca, mieszkanie, chłopak. Zostałabym babcią. Był sernik, później kawa i właściwie zgodnie z harmonogramem Olga powinna teraz iść na górę, do swojego starego pokoju i wyjąć laptopa, żeby chwilę popracować. W rzeczywistości posiedziałaby 15 minut na fejsie, a później zamknęła klapkę od komputera, wyciągnęła z biblioteki Colette, z lodówki truskawki i butelkę białego wina i położyła na łóżku. Robiła to już wiele razy, ale teraz ciągle nie chciała iść na górę. Po co przyjechałaś? Powtórzyła matka. Byłaś w domu 3 miesiące temu. Spodziewałam się ciebie na Boże Narodzenie. Olga, co się stało? Więc Olga opowiedziała całą prawdę. No, prawie całą. No, była jej bardzo blisko. O imprezie u Czarnego. O tym, że stanęła przed jego łazienką i zażądała, żeby się z nią związał. Że ma się zdecydować, czy chce z nią być, bo ona ma dość takiej sytuacji i nie chce żyć złudzeniami. Nawet teraz, kiedy mówiła te słowa, miała ochotę zrobić face palma i była czerwona. Pominęła jedynie fragment, że była kompletnie pijana, rzygała północy, a drugie pół biła głową w ścianę, kiedy on w doskonałym humorze pożegnał się i pojechał przespać do domu. Rano wstała i olewając stertę naczyń, wielką jak Titanic i zasyfioną całą chatę, przyjechała do rodziców. Na poniedziałek wzięła wolne. Co ci odpowiedział? Że potrzebuje czasu, siąknęła nosem. Chcesz z nim być? Zapytała. Spojrzała na twarz córki i wiedziała wszystko. Olga nie musiała mówić ani słowa. Mam wrażenie... Tak? Że on mnie mimo wszystko kocha. Tak, takie mam wrażenie. Powiedziała w końcu z ociąganiem. Widzisz, córeczko, powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. Jeżeli on odsuwa ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu, to nie znaczy, że cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. Jeżeli trzyma twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie firmowej, to nie znaczy, że cię kocha. Jeżeli się z tobą przespał, to nie znaczy, że cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeżeli sypia z tobą od roku, to nie znaczy, że cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać coś zupełnie innego. Ja wiem. Olu, że jestem z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie. Kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna. Może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy, kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To ci się zwyczajnie nie opłaci. Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może cię kochać, ale w momencie, kiedy zaczniesz na niego naciskać, po prostu ci ucieknie. To co mam teraz zrobić, mamo? Zapytała jak wtedy, kiedy miała 13 lat. Nic, kochanie. Czekać. Too drunk, too fuck. Rigor mortis. Inaczej, stężenie pośmiertne. Stan ciała i ducha, gdy będąc kompletnie pijanym, o 4 nad ranem usiłujesz mieć seks z przygodnie poznaną w knajpie kobietą. RM zaczyna się mniej więcej w 15 minucie kopulacji. W mózgu zaczyna cię kiełkować pytanie, ale halo, dlaczego jeszcze nie doszedłem? Później jest panika. RM kończy się dwojako. Udawanym orgazmem. Niezbędne do tego jest przyspieszenie ruchów. Z taktowania na 2 przechodzisz do taktowania na 4 i ryk ekstazy na koniec. Opadnięciem prącia. To pierwszy raz, przysięgam. RM ma działanie uboczne. Jeśli kobieta uprawiała seks z osobnikiem, który uległ schorzeniu, może czuć się nieatrakcyjna i popaść w dodatkowe kompleksy. Mój dziadek miał na imię Maniek. Miły człowiek. Ożenił się w wieku lat 33, zwanym przez niektórych Chrystusowym. Jego wybranka, moja babcia, miała na imię Lodzia. Była od niego młodsza o jakieś 13 lat. Nieźle sobie wybrał, skubany, nie? Dziadek był tak zwanym posiadaczem ziemskim. Miał to, co posiadacz ziemski posiada, czyli ziemię. Strzelbę, tytuł szlachecki i jakieś długi. Po nadejściu komuny został mu tylko tytuł szlachecki. Również arystokratyczne maniery. Od przykład. Babcia do szkoły podstawowej na wyraźne życzenie dziadka nosiła mi naleśniki. Z dżemem, z jabłkiem albo serem. Jeszcze ciepłe. Zamiast naleśników był czasami kurczak albo rosołek. W każdym razie gorące drugie śniadanie. Wszystko domowe, świeżutkie, żarcie prima sort. Babcia przychodziła do szkoły na długiej przerwie i rozkładała się z tym bufetem na parapecie. Nie muszę chyba nikomu opowiadać, jaki to był dla mnie przypał przed innymi dziećmi. Buntowałem się przeciwko wizytom babci jak tylko mogłem. Marudziłem, gryzłem dłoń, która klepała mnie po pupci. W sumie byłem bardzo upierdliwym szczeniakiem. Babcia więc nie chciała po pewnym czasie tych śniadań przynosić, bo skoro dziecko się nie cieszy, to po co ona ma się męczyć? No i pewnego dnia powiedziała, że nie idzie. Dziadek nie kłócił się, nie powiedział ani słowa. Poczekał, aż babcia wyjdzie na zakupy. Kiedy wróciła, stanęła przed drzwiami, a tu... Zamknięte. Szarpie. Zamknięte. Maniuś, otwórz! Prosiła. Maniuś? Twardo powiedział nie i poszedł sobie czytać historię hetmana Czarneckiego. No i babcia odstała tak przed drzwiami 4 godziny. W końcu dziadek dostojnie wychylił głowę przed drzwi i zapytał. Lodzia, zmądrzałaś? Babcia zastanowiła się chwilę, po czym stwierdziła. Zmądrzałam. To wracaj do środka. I od tej pory znowu miałem naleśniki na drugie śniadanie. Ta historia chyba tłumaczy, dlaczego moje relacje z kobietami są takie skomplikowane. Zwyczajne upośledzenie genetyczne. Wstawiłem naczynia do zmywarki. Usmażyłem sobie rostbef na patelni grillowej. 2 minuty z każdej strony i później jeszcze minutę z każdej. Posoliłem, popieprzyłem, wypiłem kieliszek wina. Było mi niedobrze, ale jakby trochę mniej. Kobiety często pytają, dlaczego mężczyźni po trzydziestce są pojebani i tak trudno się z nimi związać. Wcześniej też są pojebani, ale to można zrozumieć. Zwalić na świnkę koklusz, niedojrzałość prawego jądra. Odpowiedź brzmi, faceci są prości. To wy jesteście pojebane, przepraszam, zbyt skomplikowane. Mężczyźni nigdy nie przekraczają mentalnie 7 lat. Wcale nie jest dla nas najważniejszym celem w życiu przedymanie większości lasek. Jasne, kutas to dość niezależna istota. Jasne, przedupczenie nowej, fajnej dupy, bo jest nowa, z dużymi i innymi cyckami, to niezła rzecz. Ale tak naprawdę rzeczą dużo ważniejszą od seksu dla nas jest jebany święty spokój. Facet chce się spotkać z kumplami. Pójść tam sam, bez swojej towarzyszki na karku. Nie, nie musimy spędzać każdej chwili razem. To kurwa chore. Chce się napierdolić w 3 dupy i po powrocie do domu znaleźć aspirynę w filiżance. Chce obejrzeć mecz. Ja nie lubię, ale są tacy, co oglądają. Chce nie mieć fochów. Chce nie słyszeć płaczów. You know? Na samym pierdolnięciu drzwiami to się nie da zbudować niczego stałego. A jeśli masz pretensje o niepomalowany od miesiąca kibel, powiedz to wprost. Nie strzelaj focha. Nie rób awantury zastępczej. Po wejściu w związek, w języku kobiety, przestają się pojawiać słowa. Przyznaję, to moja wina, przepraszam. Pojawia się za to. To wszystko twoja wina. Jesteś nieczułym, okrutnym bydlakiem. Naprawdę uważacie, że wszystko na całym świecie jest, kurwa, naszą winą? A najgorsze słowa, jakie można usłyszeć, to porozmawiajmy o tym. Związek, w którym panuje święty spokój, zdarza się tak rzadko, że żaden normalny facet go nie opuści. Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała, przyjedź do mnie, chcę być z tobą, zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić, aby z nią być. Czy taką osobą dla mnie była Olga? Olga wypakowała torbę z samochodu. Tradycyjnie była ciężka jak cholera. Matka wrzuciła do niej pół zawartości swojej spiżarni. Raz ze zdumieniem stwierdziła, że przywiozła do Warszawy kilogram bananów, tak jakby w stolicy nie sprzedawano owoców. Zaparkowała pod klatką i wrzuciła awaryjne. Jej blok miał jedną potężną zaletę. Był zaraz przy wejściu do metra Stokłosy. I 2 bardzo poważne wady. Nie miała garażu podziemnego i nie było tu windy. A ona mieszkała na 2. piętrze. Dlatego zakupy, jeśli już robiła, to przez internet. Na dodatek miała sąsiada idiotę, który za każdym razem, gdy ośmieliła się zaparkować na chwilę tuż przy klatce, pukał do niej i mędził coś o słoikach. Na początek przyniosła laptopa i sernik. Później poszło już z górki. Jajka. Matka kupowała jajka we wsi na targu od pani Joli. Olga obstawiała, że to jajka z Tesco, z których ktoś pracowicie ścierał gąbką atramentowe ornamenty z datą przydatności do spożycia, ale wolała nie wyprowadzać matki z błędu. Zupa w 3 słoikach. A jakże? Jabłka? Olga mówiła bardzo wyraźnie, że nie chce jabłek, ale to jak widać do jej matki nie dotarło. Jednak szczęka opadła jej dopiero przy elegancko opakowanym w lunchboxie zestawie kolacyjnym. Były tam 3 rzodkiewki, 2 pomidorki szery, kawałek pumpernikla posmarowany masłem, kawałek pumpernikla bez masła, kawałek szynki i liść sałaty. Do tego mała butelka białego wina, przewiązana wstążką. Jej matka była szaloną kobietą i miała klasę. Na koniec Olga wytargała z wozu walizkę z ubraniami. Jakoś przy pakowaniu się jej rozmnożyły. Faceci przydają się właśnie w takich okolicznościach, pomyślała targając ją po schodach. Zeszła jeszcze raz na dół i przeparkowała swoją czerwoną Giuliettę z silnikiem Multi-R. 170 koni, 7,8 do setki. Żadnego mandatu przez ostatni rok. Olga umiała negocjować z policjantami. Umiała też jeździć bardzo szybko. Na szczęście znalazła wolne miejsce w pobliżu bloku, tylko trochę na chodniku. Wróciła do mieszkania. Ledwo zdjęła buty, umyła ręce i poprawiła włosy. Na głowie zrobiło się jej gniazdo gołębie i ewidentnie miała bad hair day. Usłyszała dzwonek do mieszkania. Założyła wielkie, zielone plastikowe rękawiczki, kończące się przy łokciu. Miała właśnie zmywać. Zawsze ją to wkurwiało. Sąsiad idiota. Jak widać, chciał jej złożyć oświadczenie, co mu się aktualnie nie podoba. Dziś jednak wyjątkowo źle trafił. Poleje się krew, pomyślała ponuro. Kopnąć go w jaja? Podchodziła do drzwi krokiem wkurwionego kowboja z wielkim magnum w ręce. Otworzyła wściekła drzwi, gotowa rozszarpać mu serce. I? Za nim mówiła. Kompletnie, po raz pierwszy w życiu, zapomniała języka w gębie. Przed drzwiami na jej wycieraczce stał Czarny. W czarnym garniturze i śnieżno-białej koszuli, z różą w zębach. Na jej widok wyjął różę z zębów, uśmiechnął się, wręczył jej kwiat i powiedział: przyszedłem zrobić rano kawę. Olga otworzyła oszołomione drzwi, a później było już dobrze. Bardzo dobrze. I rano faktycznie zrobił kawę, nawet z mlekiem. Olga bardzo lubiła kawę z mlekiem, ale choć nie przyznałaby się do tego nikomu, nie umiała spieniać mleka w swoim wypasionym ekspresie. Dzisiejsi mężczyźni to straszne pizdy, jak w tej piosence. Nie potrzebuję w domu złomu. Znów się zepsułeś, jesteś zupełnie do niczego, a pożytku z ciebie żadnego, zauważyła Olga. Leżeliśmy na kanapie. Miała nogi zarzucone na moje uda. Od czasu do czasu podawałem jej do ust łyżkę lodów orzechowych, celowo rozmazując je po ustach. Nie protestowała zbyt gorąco. Może i fakt, przyznałem jej rację. Mam takiego kumpla, który jest sędzią. Franz, sympatyczny herbatnik. Może trochę jak ponton w niektórych miejscach, ale kto jest bez wad, niech pierwszy rzuci butelką. Nie każdy może w końcu wyglądać jak ja. To prawda, nie każdy jest takim palantem jak ty, zgodziła się chętnie Olga. Osobowość nabyta, wyjaśniłem jej. Pamiętaj, żeby nie zrzucać winy na moich rodziców. Kolega z kobietami radzi sobie sporadycznie. To znaczy rodzice lekarze, on chirurg, ona pediatra. Poustawiali mu kilka randek, w tym z córką, właścicieli czterech aptek, czyli najlepszą partią w okolicy. Ale się spotkali i nic z tego nie wyszło. Matka podsunęła mu ogłoszenie w jakimś miesięczniku farmaceutycznym, że młoda, atrakcyjna neurochirurg pozna kogoś na stałą relację, tylko poważne oferty. I się odezwał, że on chętnie. I się umówili na spotkanie. Znał tylko jej wzrost, wagę i rozmiar biustu. Biustu? Trzeba mieć w życiu jakieś priorytety. Mógł zadać jej jedno pytanie. To zapytał, nie? Amerykańscy naukowcy dowiedli, że im większe cycki, tym trudniej facetowi zapamiętać twarz kobiety, a jak są naprawdę duże, to trudno zapamiętać nawet imię. Ty żadnych imion nie pamiętasz. Co potwierdza tezę, bo umawiam się tylko z kobietami z dużymi cyckami, wzruszyłem ramionami. Amerykańscy naukowcy nigdy się nie mylą. A ja? Mam małe cycki. Spoko. Namówię cię na operację plastyczną. Poza tym to kwestia odpowiedniego i regularnego masowania. Więc umówili się w restauracji bodaj włoskiej. Ona zamówiła kaneloni ze szpinakiem, co świadczyło o tym, że nie pójdzie z nim do łóżka, bo szpinak wbija się w zęby, a on wziął carbonara z czosnkiem, czyli też nie liczył na zbyt wiele, po czym zażądała od niego zaświadczenia z USC, że jest kawalerem. Ostro. Jak stwierdziła, miała złe doświadczenia. Franz się zgodził, bo była wysoką blondynką z pasemkami, faktycznie miała duże cycki, niezłe nogi i tipsy. On lubi ten typ. Zawsze powtarzam, że trzeba uważać na kobiety z wielkimi tipsami. Albo cię podrapią w łóżku, albo wbiją ci pazury w plecy, albo mają wredny charakter. Ponieważ mieszkali w innych miastach, to spotykali się rzadko. Może za 4 tygodnie przez rok. 2 razy byli ze sobą w Egipcie po tygodniu. Ale on raz dostał sraczki, a raz ona. Więc to się specjalnie nie liczy. Ty wymyślasz tę historię, przyznaj. Chciałbym mieć tak bujną wyobraźnię. I postanowili wziąć ślub. A 3 tygodnie później okazało się, że ona jest w ciąży, więc przyspieszyli tę decyzję. Franz się co prawda zdziwił, że ma taką skuteczność, bo w tym okresie to ją zmłotkował raz i trwało to 5 minut, na dodatek w gumie. Ale wiadomo, guma nie tytan, czasami pęka. On wyrzucił na ślub 50 tysięcy, ona 50 tysięcy, bo miało być na wypasie. Hotel dla gości. Do ślubu podjechali karetą. Byłem na ślubie, panna młoda wyglądała nieźle. Co prawda lekko slaty czy lider, ale to nie moja sprawa.
Slaty czy lider?
Kiecka miała za krótką, cycki na wierzchu i domagała się zdjęcia ze mną, jak ją trzymam na rękach.
Faktycznie zdzira.
Ślub był w sobotę, standard. Z wesela zwinąłem się koło 2 nad ranem. Wyrwałem, nawiasem mówiąc, bardzo sympatyczną panią doktor od niej ze szpitala. To, co ona potrafiła zrobić biodrami. Ale w sumie nieistotne. Przerwałem, widząc minę Olgi. Nic nie wyczułem. Wszystko wydawało mi się w porządku. A w poniedziałek Franz spakował graty i wrócił do siebie do chaty, oznajmiając, że będzie rozwód. Później, jak byliśmy już przy 4 Guinnessie, wyznał, ale to rzecz jasna tajemnica, że tydzień przed jedna i druga strona ostro młotkowała, żeby odwołali tę imprezę, bo nie ma sensu, znają się krótko i tym podobne. A wiesz, dlaczego się rozstali? Bo w czasie rozpakowywania prezentów ślubnych ona powiedziała, że się do niego nie przeprowadzi. Chce, żeby zamieszkali w domu jej matki, która odda im piętro. A wcześniej obiecywała, że to zrobi. Zmieniła zdanie, zdarza się. Franz spakował się w neseser, uchylił czapki i pierwszym pociągiem wrócił do Warszawy. I wiesz co? Nawet jej nie przerżnął w trakcie nocy poślubnej. Nie dała mu, czujesz? Ale to nie koniec historii. Papiery w sądzie złożone, a pielęgniarka ze szpitala, w którym pracują starsi Franca, pojechała dorobić na zbieranie truskawek do Niemiec. I tam co? Trafiła na pielęgniarkę ze szpitala, w którym pracowała Slaty, czyli liderka. A tamta, jak się rozgadała, że pani neurochirurg przez ostatnie 2 lata kręciła z sanitariuszem, że ten sanitariusz jest żonaty, że pieprzyła się z nim jak norka, będąc jednocześnie z Francem. Te hollywoodzkie seriale, jak widać, pokazują prawdę. W szpitalach wszyscy pieprzą się jak norki. Nic nie masz wyczucia. Tutaj się ludzki dramat dzieje. Franz wniósł pozew o zaprzeczenie ojcostwa. I co? Nie jest ojcem? Strzeliła Olga. Właśnie, że jest. Przegrał. Wiesz, jak się zdziwił? Jak ona się zdziwiła, zauważyła trafnie Olga. Więc dostała za tą czubatą łyżkę lodów. Znów rozmazałem je po jej ustach. Trochę spadło na dekolt. Wylizałem go pracowicie. No, Franz płaci alimenty. 800 zł miesięcznie. Między nim a ex kwas jest potworny. Nie mogą się na oczy oglądać. Między Francem a matką ex jest sytuacja prostsza. Czysta, niczym nieskażona nienawiść. Ona ma ochotę oderwać mu głowę i naszczać na nią kwasem. A on wziąć młotek i z łopotem husarii ruszyć do boju. Wróciłem, choć niechętnie, do tematu. Ale ty czasem potrafisz pierdolić bez sensu, czarny. Olga prychnęła z lekceważeniem, ale nadstawiła 2 pierś. Nie chciało mi się jej tłumaczyć, że Franz, poraniony jak żołnierz, który wyleciał w powietrze na minie pułapce, obecnie buduje 2 związek. Tym razem ostrożnie jak cholera. Ta nowa laska jest referendarzem w jego sądzie. To blondynka, podobnie jak jego była żona. Mieszka z rodzicami, jest wysoka, ma duże cycki, nosi tipsy. Ostatnio zaproponowała, żeby Franz przeprowadził się do nich, w sensie do jej rodziców. Dostaną piętro z oddzielnym wejściem. Ludzie się po prostu nie zmieniają. Niezależnie od popełnionych błędów, cały czas podświadomie szukają tego samego. Może łatwiej by im było, gdyby nie usiłowali buntować się przeciwko samym sobie. Wyjaśniłbym jej to wszystko, ale teraz miałem znacznie ciekawsze rzeczy do robienia. 30 minut później leżeliśmy na podłodze ciężko oddychając. Po prostu, moja droga. Dawniej facet pizgnąłby laskę przez łeb, zerżnął od tyłu i kazał brać się za robienie obiadu. A nie, żeby jej jakieś głupie pomysły do głowy przychodziły. Jakby chciał, żeby się przeprowadziła. Dajmy na to do Koszalina. To by brała dupę w troki i tyle. Wróciłem do tematu. Nie o to chodzi. Faceci po prostu przestali być mężczyznami. Zaprotestowała Olga. A co? Wolałabyś, żeby było jak za czasów naszych matek? Rano 6 czy tam 7 idziesz do pracy w fabryce kurwa włókienniczej czy jakiegoś tam cementu? Albo jak miała farta, to w biurze pracowała. Stop! Na początek musiała bachory do przedszkola odprowadzić. 2 albo 3. Nie to co dzisiaj. Wtedy miało się dużo dzieci. Najlepiej co roku. Pracy poprzerzucała jakieś papiery. Okej, nie przemęczała się zbytnio. Ale powiedzmy sobie szczerze, nawet jak nic w pracy nie robisz przez 8 godzin, to i tak jest męczące. I internetu wtedy nie było. Wychodzi z roboty i w kolejki. W całym Carrefourze tylko ocet stał. Więc mięsny, rybny, jakieś warzywa, 2 godziny, jak nic, drepcze w miejscu, za rolką papieru toaletowego. I co? Wraca zjebana. i idzie odebrać dzieci z przedszkola. Później robi obiad. Przychodzi twój facet, je ten obiad, czyta gazetę i resztę pierdoli serdecznie. To masz pranie i prasowanie. Nie było pralek automatycznych ani suszarek, więc pierzesz ręcznie. Potem sprzątanie, bo w chacie burdel. Kąpiesz dzieci, dzieci idą spać. To dajesz dupy, czy masz ochotę, czy nie masz, bo facet musi się odprężyć po pracy. Zsiesz jego pałę i zastanawiasz się, czy ci do pierwszego starczy i czy uda ci się gdzieś skombinować kawałek sera, czy rachunki już popłacone. No i teraz, jak masz farta i szybko poszło, to możesz sobie pooglądać telewizję. No, chyba że wrócił najebany i narzygał pośrodku mieszkania, to trzeba go zwinąć do łóżka i rozebrać. Albo wrócił najebany i walnął cię pięścią kilka razy. To wtedy trzeba było przeprosić, odprowadzić go do łóżka, no i oczywiście nie krzyczeć, bo byłby wstyd przed sąsiadami. Za tym tęsknisz? Jaki ty głupi jesteś, Czarny. Ja nie tęsknię za psychopatami, tylko facetami, którzy mają jaja. Facet może mi mówić, co mam robić, tylko wtedy, kiedy jestem naga. Rozbieraj się. Jestem naga, zdziwiła się Olga. To ubieraj się. Zmusisz mnie? Zapytała z nadzieją w głosie. Jestem feministą. Wyzwolona kobieta w dobrej bieliźnie to znacznie lepszy pomysł na męską dominację. Może krzyczeć do woli. Rozdział drugi. Praca. Kancelaria Dupek, Dupek and złamany kutas, w której pracowałem, bez wątpienia jest dużą kancelarią. Zatrudniała w kilkudziesięciu biurach na całym świecie 1200 doświadczonych prawników, głównie białych, po dobrych szkołach, najlepszych albo prawie najlepszych na swoim roku. Głównie mężczyzn. Wszyscy byli bardzo podobni. Koło 40, w doskonale dobranych ciemnych garniturach, szytych na miarę, czyli bez połk. Szytych nie na fizelinie, tylko w łosiance albo płótnie, najlepiej na londyńskim Savile Row. Może być na przykład Anderson and Shepard. Gdzie krojczy, bierze od klienta 20 wymiarów na marynarkę i 7 na spodnie. Do tego dochodzą drogocenne zegarki. Na początek mile widziana jest przynajmniej Omega. Ta, w miarę upływu czasu i rosnącego doświadczenia, zamieniała się w cacka niewielkich szwajcarskich manufaktur, których nazwy nic normalnym ludziom nie mówiły. Mówiły za to wiele garstce wtajemniczonych, którzy swoją pozycję w stadzie potrafili określić po jednym zerknięciu na przegub. Młodzi ludzie przekraczali progi kancelarii, zbliżając się najpóźniej do 30 roku życia. Jeśli spełniali choć po części pokładane w nich nadzieje, koło 40 byli już ustawionymi finansowo ludźmi z 6-cyfrowymi dochodami, a jeśli byli naprawdę dobrzy, to już koło 50 stawali się partnerami firmy i zapewniali sobie wygodną emeryturę w dowolnej części świata, przerywaną jedynie przez partyjki golfa, butelki szampana Crystal, a w niektórych przypadkach młode ciała wysportowanych kobiet o różnej karnacji, a czasami, ale znacznie rzadziej, również młodych mężczyzn. Ale bez przesady, bo człowiek 50-letni wie dobrze, co jest najważniejsze na świecie. I nie jest to seks, tylko władza i pieniądze. Są po prostu podstawowe metody egzystencji w związku, o których nie macie zielonego pojęcia, prychnął Gustaw. Nasz szef, nasza opoka. Niby jakie, zainteresowałem się. Dajmy na to, Czarny, spotkałeś kumpla z dziewczyną na mieście. Jest miło. Wypiliście butelkę wina, pogadaliście, powspominaliście stare czasy. Zastanawiacie się, co by tu zrobić z dobrze zapowiadającym się wieczorem. A ty wpadasz na pomysł, żeby zabrać ich do siebie. Co robisz? Zamawiam taksówkę? Już nie żyjesz. Mana zeszła ci do zera, machnął Gustaw ręką. Krzysztof? Gustaw wskazał ręką naszego aplikanta radcowskiego, człowieka, którego talent do prawa był równie duży jak jego beztalencie w stosunku do kobiet. Krzysztof podrapał się po nierówno przyciętej grzywce. Poproszę koło ratunkowe, wyjąkał niepewnie. Nie ma, dawaj, decyzja, szybko. Zatrzymuję się i kupuję wino i coś do żarcia, strzelił Krzysztof. Właśnie wkurwiłeś ją do białości. Jesteś odstrzelony. Twoja głowa potoczyła się po podłodze. Stanąłeś na czerwonym polu. Cofasz się o 6 kolejek i masz focha przez tydzień. Następny. Marian? Marian, Radca prawny, hobby, centra handlowe. Od 4 lat nie był na ulicy, bo porusza się między podziemnym garażem w pracy, podziemnym garażem w domu i podziemnym garażem w centrum handlowym. Miał handicap, bo był żonaty od jakichś 7 lat. No jak to co? Odparł znudzonym tonem. Dzwonisz do żony, aby ją uprzedzić, że z kimś przyjdziesz i podajesz, za ile mniej więcej będziecie. Brawo! Od razu widać doświadczony człowiek. Powiadomić ją? Wielkie mecyje. Krzysztof wzruszył ramionami. O, mój drogi, to wcale nie jest proste zapamiętać coś takiego. Wymaga to co najmniej 5 awantur i ze 4 trzaskań drzwiami. A czasem i to nie wystarczy. Mam takiego kumpla Michała. Regularnie spraszał do domu bez zapowiedzi swoich kumpli. Raz, 5, 10. Ale raz zobaczyła, że idzie w dużym towarzystwie do nich do domu i są już przed bramą. Para poszła jej uszami. Ale co zrobiła? Rozebrała się do bielizny i tak otworzyła drzwi. A następnie powiedziała: proszę, proszę, wejdźcie, chłopaki. I poskutkowało. Od tamtej pory Michał dzwoni i uprzedza. Ja cię zapierdolę, sapnął Gustaw do wielkiego jo. Ale za co? Za jajco. Za tego pornola, coś mi go podesłał w niedzielę. Dobry, nie? I opukiwał głową z uznaniem. Faktycznie, całkiem niezły. Gustaw zgodził się nadspodziewanie gładko. Zawarczał jednak od nowa. A co tam było? Zainteresowałem się. O me! Wyobraź sobie. Szatynka w czarnej koszulce siedzi na kanapie. Młoda. Na oko jakieś 20 lat. No góra 25. Cudowna, naturalna, słodka. Gdybyś ją zobaczył na ulicy, to byś oniemiał. I ona zaczyna ściągać tę czarną koszulkę na ramionczkach i pod spodem ma stanik. Też czarny. Ściąga. Powoli. Targa dłoni przy tym staniku. Kamera pokazuje jej idealnie płaski brzuch. I nagle ona chwyta ten stanik od spodu za dolną część, która nie wiem jak się nazywa, i zaczyna go ściągać. Człowieku, jakie ona ma bimbały, duże, naturalne sutki jak kapsle od socjalistycznego mleka. Uśmiecha się przy tym niewinnie, robi minę lolity, a w tle słychać tylko wow ze strony tego faceta. A później ona zaczyna je pokazywać, dotykać ich dłońmi i widać, że ten facet z tyłu dostaje zawał z wrażenia. A później? Zapytałem. A później to już nie ma nic ciekawego. Już się normalnie pierdolą, machnął ręką Gustaw. Ona mu laskę robi, ale na to już patrzeć nie mogłem, bo się taka kobieta marnuje. Jo, masz bana na podsyłanie mi takich rzeczy. Ale o co ci kurwa chodzi? Zdziwił się jo. Film dobry? Dobry. Rozpowszechniaj, oglądaj, nie marudź. Moje dziecko ukochane, moja córeczka jedyna. 3-letni blond aniołek bierze mojego iPada przed snem i puzzle układa. No i co? Zapytaliśmy chórem. No i układa te puzzle. Ale ja miałem skopiowany adres tej jebanej strony w pamięci iPada, tak jakbym Ctrl plus C zrobił. I? I wysłała mi na support gości od tej układanki maila ze służbowego konta z linkiem do tego filmu. Radca prawny? Wielki Joe, dupek i złamany kutas? Właśnie. To się chłopaki zdziwią, jak klikną. Scena pierwsza. Jo? Tak, Gustaw. Co ze sprawą psikuty? Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Westchnął Jo. To znaczy? Zainkasowałem honorarium. Aha, to dobrze. Scena druga. Cisza. I rozwaliłem samochód. Znowu? Zdziwił się Gustaw. Jo, kupił sobie kilka tygodni temu SUV-a Hyundai'a. Jak miał 600 kilometrów na liczniku, zarysował drzwi o betonową śmietniczkę. Ja pierdolę, stary. Pojechałem wieczorem go odebrać z lakierowania. Cofam z tego warsztatu. Cofam. Ciemno, zimno i nagle... Je but! Słyszę zgrzyt. I... Wpadłem, kurwa, na betonową śmietniczkę. Znowu? Co rozjebałeś? Jak to co? Zdziwił się Jo. drzwi po drugiej stronie, dla symetrii. I wrzuciłem jedynkę i wtoczyłem się z powrotem do warsztatu. Przyznaję, szczęka im opadła. Dlaczego nie odbierałeś telefonu? Zapytała. Była zła. Nie słyszałem. Dzwoniłam 4 razy. Nie słyszałem. Nie lubię telefonów. Ode mnie mógłbyś odebrać. To nie przeciwko tobie. To opór przeciwko systemowi, który każe odbierać mi 120 telefonów dziennie, z których żaden nie jest ważny, a 4 usiłują mi wcisnąć dodatkową kartę kredytową. Jak zwykle robisz sobie jaja z poważnych rzeczy. Olga się nadęła. Zrobiłeś zakupy? Nie. A powinienem? Tak. Pisałam ci to w SMS-ie, kiedy nie odbierałeś telefonu. I co, miałem nam kupić? Coś na kolację, bo jest pusta lodówka. Peszek. Całkowicie pusta? Jest lód. I 2 butelki białego wina. No, to z całym szacunkiem. Nie jest pusta. Mamy bardzo obiecujący początek. A co będziemy jeść? Zamrudziła Olga. Czekaj. Wstałem z kanapy i wziąłem telefon. Przynajmniej raz to urządzenie przyda się do czegoś konkretnego. To na co masz ochotę? Kuchnia włoska? Pseudo sushi z ryby maślanej jak rasowy mieszkaniec Leningradu? Kebab? Hamburger? Upasiona na antybiotykach pieczona kura z KFC? Szampan i ostrygi. Olga figlarnie przekrzywiła głowę i zamachała długimi nogami, leżąc na brzuchu na kanapie. Przyjąłem. Focaccia. Spaghetti z owocami morza, zapiekane w pergaminie, gruszka w piance czekoladowej. A co będziemy robić, czekając na jedzenie? Będziemy słać łóżko, a później ćwiczyć odpowiednie posługiwanie się widelcem i łyżką. Tak? A gdzie? W oczach Olgi pojawił się diabeł. Rozejrzałem się dookoła. Myślę, że zaczniemy na tej kanapie. Później przeniesiemy się na kuchenny stół. A później, oczywiście, jeśli tylko starczy nam czasu. Olga, jak na rasowego pracownika korporacji przystało, plan zrealizowała niezwykle skrupulatnie. Ba, ćwiczyła z wielką ochotą. Rozdział 3. Impreza. Cześć, Olga. Całkiem sławny muzyk. Znany z takich przebojów jak Mam Gaz, Złoty Cień oraz Megahitu, Kochałem Cię w czwartek oraz sobotę i to 9 razy, potrząsnął głową i pocałował ją w policzek. Sławny muzyk wyglądał tak, jak wyglądają sławni muzycy. Był wysoki, z 1,90 m wzrostu, dobrze zbudowany, krótko ostrzyżony i hałaśliwy i z 5-dniowym zarostem na twarzy. Na prawej ręce od wewnętrznej strony miał wytatuowane jakieś chińskie hieroglify, na lewej hebrajskie, na klatce piersiowej zaś wielkiego Buddę. Widziałem, bo sławny muzyk miał na sobie białą, lnianą koszulę, rozpiętą mniej więcej do połowy brzucha, w ustach fajka. Założę się, że to było Marlboro. Podrapał się po klacie, a następnie spojrzał na mnie, i to groźnie. Jestem sławnym muzykiem, a ty? Zapytał. Jestem mało sławnym pisarzem, wyznałem skromnie. To po chuj, mam cię wpuszczać na swoją imprezę. Muzyk się zdziwił. Bo jestem z nią i mam to. Wręczyłem mu pękatą butelkę irlandzkiej whisky. Muzyk na jej widok poweselał i otworzył szerzej drzwi. A masz może kokę? Zapytał z nadzieją. Niestety nie, skłamałem gładko. Przed przyjściem tutaj strzeliłem sobie porcję. Sławny muzyk, ostatnio związany z przyjaciółką Olgi, pokiwał głową ze zrozumieniem i przeprosił. Rozejrzeliśmy się dookoła. Stoliki z żarciem stały po prawej stronie, z wódką i winem po lewej. Po środku kłębił się tłum ludzi. Zatęskniłem za przytulną atmosferą Lotosu na rogu Belwederskiej i Chełmskiej. Zimną wyborową, porcją niezłego tatara za 18 zł, a jeśli impreza z przyjaciółmi rozwinęłaby się w odpowiedni sposób, rosołem z twardymi kołdunami, a czysto potencjalnie szklanką whisky i kawą w nieodległym 4-gwiazdkowym hotelu Hyatt, bo Lotos był czynny tylko do 22. A tu nędza, kurwa i rozpacz. Jedna niezwykle ważna kwestia. Tak? Czy my jesteśmy tutaj parą? Zapytałem. Nie wiem. Wzruszyła ramionami. Ty mi powiedz. Gdzie idziesz? Zapytałem Olgę marudnie. Z ludźmi się przywitać. Za bobon, burknąłem. Solenizantkę muszę debilu znaleźć, życzenia jej złożyć, prezent jej dać. Tak? A co kupiliśmy? Oldze na twarzy nie drgnął nawet jeden mięsień. Była już przyzwyczajona, chyba. Stringi, nawilżacz i 25-centymetrowy wibrator. Naprawdę? Zdziwiłem się. Nie, warknęła Olga i ruszyła w tłum bliżej mi nieznanych ludzi. Wzruszyłem ramionami i podszedłem do stołu, na którym stało kilkanaście butelek różnych rodzajów wina. Najprawdopodobniej kupionych przez gości w jakimś dyskoncie. Mam wypracowaną metodę, jeśli chodzi o wybieranie wina na imprezach. Na początek skreślam wszystkie niewytrawne. Później te z zakrętką, chyba że chodzi o Australię i Nową Zelandię. Z tych, które zostały, wybieram egzemplarze z największym wgłębieniem w denku. A później, to już jest prosto, nalewam do pełna z butelki, która ma najładniejszą etykietę. Tylko czasami można się mocno pomylić. Cześć, Janka. Cześć, Olga. Kobiety pocałowały się w policzek. Wina? Nie mogę pić wina, za dużo kalorii. Anka uśmiechnęła się zalotnie. A ty coś, Olga, jakby większa jesteś. Nie przytyłaś ostatnio? Olga udała, że nie dosłyszała i uśmiechnęła się zalotnie do przechodzącego obok przystojnego bruneta w butach Nike. Wiesz, jak jest. Obie ostatnio mocno przytyłyśmy. Obie mamy zmarszczki. A propos, coś mówiłaś mi ostatnio, że chcesz coś zrobić z tą krechą nad czołem. Wolisz botoks czy może kwas hialuronowy? Zapytała słodko. Co to za koleś, z którym przyszłaś? Anka szybko ucięła temat. Fajny blondyn. Czarny? Olga zdziwiła się spektakularnie. To tylko kolega z pracy. Przedstawić cię? Może później. O, widzę Karolinę. Pójdę się przywitać. To na razie, kochana. I nie pij dziś za dużo, bo będziesz za łatwa, tak jak ostatnio. Olga przyszła do mnie, kiedy napoczynałem drugi kieliszek wina. Ta rudawa blondyna leci na ciebie. Wiem. Pochwaliłem się, wgryzając w kawałek kurczaka i zastanawiając się, w co wytrzeć rękę. Co za paskudztwo. Gapiła się na mnie. Anka? Olga obcięła ją wzrokiem dla pewności. Nie przesadzaj. Wredna to faktycznie jest, ale w sumie dość ładna. Kurczak jest paskudny. A ona ma małe cycki. Ty ciągle o jednym. Westchnęła znudzona Olga. O, zobacz, jaki tam jest fajny brunet, ten w czarnych butach Nike. Pójdę się przywitać z Lidką. Spoko, ja przywitam się z lasagną. Przesunąłem się strategicznie w kierunku stolika z czymś, co wyglądało jak sałatka nicejska, lasagna ze szpinakiem oraz brokułami. Nakładałem sobie właśnie hojnie, gdy brunet w butach Nike podszedł do mnie. Cześć, Sławek, przywitałem się. Cześć, Czarny. Jak tam twoja architektura? Zapytałem z grzeczności, grzebiąc widelcem w lasagni i usiłując wygrzebać z niej jak najwięcej sera. Sławka znałem z kilku warszawskich klubów. Określiłbym to tak, że dzieliliśmy pewne zainteresowania. Tak samo jak twoje prawo. Kim jest ta czarnulka, z którą przylazłeś? Olga, podoba ci się? Ładna. Wolna? Z tego, co słyszałem, to skomplikowane, ale na twoim miejscu bym uważał. Ma pewne problemy zdrowotne. Tak? Sławek się ponadprzeciętnie zainteresował. Kolega mi mówił, że ma wysypkę. Tak? W miejscach intymnych. Zełgałem bezczelnie. Co? Ale ponoć już się wyleczyła. Dodałem. I po namyśle do lasagni dołożyłem wielki kawał czekoladowego brownie. 15 minut później. Ty, Czarny, czy ze mną jest wszystko w porządku? Nie mam żadnej plamy albo coś? Olga była wyraźnie zaniepokojona. Nie, a co? Zdziwiłem się. Podeszłam do tego bruneta, żeby z nim zagadać. Ledwo się do niego uśmiechnęłam, a on uciekł. To gej. Nie przejmuj się nim. Zełgałem ponownie. Znasz go? Ta. Chodził kiedyś z moją kumpelą. Gej? Zerwał z nią, bo się okazało, że jest właśnie gejem. Skończę w specjalnej części piekła, gdzie są faceci, nielubiący dużych piersi i osoby gadające w kinie, pomyślałem. Ale oprócz tego był zwyczajną pizdą. Aha, mruknęła Olga. Impreza była potwornie nudna, albo robiłem się stary. Najadłem się, napiłem, poszedłbym do domu. Byłem zmęczony. Zaległem na kanapie w salonie, z potężnym kieliszkiem wina w dłoni. Olga siedziała ze znajomymi w kuchni. Mieszkanie było sporo. Jak nic, miało około 150 metrów. Na tej kanapie właściciel mieszkania, czyli znany muzyk, według jego deklaracji leżał z gitarą i komponował. Choć bardziej prawdopodobne było, że stukał jakieś laski albo łaskawie pozwalał sobie obciągać. Obok mnie gadały trzy dziewczyny. Podsłuchiwanie to ponoć brzydka cecha, ale ja w tym celu nie musiałem się nawet starać. Podarły się tak, żeby przekrzyczeć muzykę. Jedna była krótko ostrzyżoną szatynką. Zwróciłem na nią uwagę, bo z dyskusji wynikało, że pracowała w jakiejś kancelarii, a ja chciałem wiedzieć w jakiej. Druga miała blond włosy i wyglądała jak połączenie Kylie Minogue z Pamelą Anderson. Jeśli ktoś by mnie zapytał o zdanie, to z chęcią poszedłbym z nią do łóżka. A trzecia była blondynką przy kości. Gdyby ją odchudzić z 15 kilogramów, może nawet coś by z tego było. Miała 4-letnie dziecko, Zosię. Zdążyłem zapamiętać, bo powtórzyła to ze 4 razy. Od 6 miesięcy nie uprawiałam seksu, wyznała blondyna. Lecę kurwa na rekord. Felix Baumgartner ze swoim pierdolonym spadochronem mogą się schować. Rok, stwierdziła szatynka. Co rok? Zapytały jednocześnie. Nie uprawiałam przez rok seksu. Rok, cały pieprzony rok. Jak się 2 tygodnie temu napatoczył kumpel, to miałam taki orgazm, że się sąsiadom do tej pory nie może pokazywać. Ja tam nie wiem, z czym macie problem, stwierdziła ta przy kości. Wiem, że może trochę wypadłam z rynku, ale za moich czasów znalezienie faceta, który by cię dobrze bzyknął, nie było specjalnie trudne. Do bzyknięcia to może i tak, pokiwała głową krótko obcięta. Ale jak przychodzi do czegoś więcej, to mi się żyć odechciewa. Jak mi jakiś dupę zawraca, by pójść z nim na kawę, to czasem wolę zostać w domu, niż słuchać prężenia się, co to nie on, kogo nie on i w jakich pozycjach, czym jeździ i jaki ma tłumik. Siedzę, ziewam, on pierdoli jakieś farmazony. Owszem, zrobię wszystko sama, poradzę sobie, ale teraz mam kurwa ochotę, żeby ktoś mnie wyręczał. Dobrze mówisz, siostro. Blondyna odkiwała głową z uznaniem. Tylko spójrz, w październiku ślub bierze mój brat stryjeczny. Jest miesiąc starszy ode mnie. W listopadzie ślub bierze moja siostra cioteczna, młodsza ode mnie o 6 lat. Wygląda jak Bette Ditto z Gossip. Za to narzeczony taki, że mógłby spokojnie w top model dla mężczyzn startować. Gdyby tylko taki stworzyli. A wiecie, co jest najgorsze? Tak? Zapytały jednocześnie.